Dzisiaj będziemy czytać drugi list Pawła do Tymoteusza. Rozdziały pierwszy i drugi. Może jeszcze fragment, tak, pierwszy i drugi, ale chyba nie w całości, bo drugi rozdział do wersetu 21. Ale zanim zaczniemy, to chcę wam coś powiedzieć, bo ostatnio zacząłem tłumaczyć film na temat Biblii. Będzie film i będzie tłumaczenie. I akurat tak się podzieliliśmy z Anią tym tłumaczeniem, że ja mam taką część mniej więcej od renesansu. I naprawdę mnie zawstydza ten film, dlatego że ludzie ginęli, żeby czytać, by móc czytać Biblię. Po prostu. I naprawdę to były takie czasy, kiedy Biblia w języku ojczystym była po prostu zakazana. A ci, którzy próbowali ją przetłumaczyć, to musieli uciekać po całej Europie. Taki Tyndale na przykład musiał uciekać po całej Europie i dopiero w Niemczech skończył swoje tłumaczenie. I my sobie nie zdajemy sprawy, jaką mamy w sumie łaskę, że my w ogóle możemy czytać Słowo Boże w języku, który dla nas jest zrozumiały. My tego nie doceniamy. Nie wiem, być może, że zdając sobie sprawę, ilu ludzi zginęło po to, żebyśmy... Bo to właściwie tak jest. Oni zginęli po to, żebyśmy mogli czytać Słowo Boże. No bo inaczej bez tego my nie moglibyśmy mieć Słowa Bożego po polsku. Ale mam nadzieję, że to zostanie skończone, że będziecie mogli sobie obejrzeć i zobaczycie, co się działo i co trzeba było poświęcać, żeby w ogóle móc, żeby w ogóle znać Słowo Boże, które było kiedyś tam przetłumaczone na łacinę. Tej łaciny właściwie w Europie mało kto znał. I dopiero niektórzy ludzie zdali sobie sprawę, że po prostu trzeba to przetłumaczyć. Teraz właśnie oglądałem ten fragment, kiedy było powiedziane o tym, że w Cambridge istniała gospoda pod białym koniem. I w tej gospodzie zbierali się akademicy po to, żeby dyskutować tematy zakazane. I oni dyskutowali głównie o tym, co pisał Luther wtedy, bo to były te czasy. I w tej to była taka tajna grupa biblijna. I do tej tajnej grupy, w tej tajnej grupie biblijnej, no w sumie to stamtąd 8 męczenników bodajże stamtąd wyszło, bo się potem władze dowiedziały oczywiście, co się działo. Ale do tej grupy biblijnej dołączył Tyndale, który był w Oksfordzie. On w Oksfordzie pracował. Dowiedział się, że pod białym koniem w Cambridge rozmawiają o Biblii. Ponieważ jeden człowiek jakoś przemycił, kupił na czarnym rynku egzemplarz Nowego Testamentu przetłumaczony przez Erasma z Rotterdamu. Przyniósł na tą grupę, bo oni wtedy mogli to czytać po łacinie. Erasm przetłumaczył to z greki na łacinę. Przyniósł na tą grupę i zaczęli, zamiast o pismach Lutra, zaczęli rozmawiać o Biblii. No i wtedy się zaczęło, bo się w Cambridge dowiedziało iluś tam tych wykładowców. Ponawracali się. I wtedy dopiero Tyndale tam pojechał i stwierdził, że on, że jeżeli jakiekolwiek przebudzenie ma nastąpić w Anglii, to ludzie muszą dostać Biblię we własnym języku. I naprawdę ludzie poświęcali życie, żeby Słowo Boże mieć. A bywały takie sytuacje, że ileś tam osób zostało spalonych na stosie tylko za to, że uczyli swoje dzieci Ojcze Nasz i 10 przykazań po angielsku. Takie były czasy. Więc doceniajmy to, co mamy, bo naprawdę nawet sobie sprawy nie zdajemy, czym zostało okupione to, że możemy Słowo Boże czytać po polsku. Drugi list Pawła do Tymoteusza. Przeczytamy najpierw pierwszy rozdział w takich fragmentach, bo tutaj akurat wśród tytuły dosyć tak, że tak powiem, rozsądnie dzielą ten tekst. Od pierwszego wersetu do piątego, pierwszy rozdział najpierw. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy. Pomnę na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej, Loidzie, i w matce Twojej, Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Pamiętacie z Dziejów Apostolskich, bodajże 16 rozdział, tam jest napisane o tym, że Paweł w pewnym momencie w ogóle spotkał Tymoteusza, poznał go. Okazało się, że Tymoteusz to był syn Żydówki i ojca Greka. I tutaj z tego tekstu wynika, że wiara, nieobłudna wiara była przekazywana przez matkę i przez babkę Tymoteuszowi. Czyli był nauczany przez od właściwie dwóch pokoleń. Był nauczany w domu i była to wiara, która była nieobłudna. W trzecim wersecie Paweł pisze, że z czystym sumieniem służy Bogu, tak jak jego przodkowie. No i przodkowie, no byli tacy przodkowie, którzy Bogu z czystym sumieniem służyli, chociaż jeszcze Jezusa nie znali. Ale to, co Paweł tu mówi, jest bardzo ważne, że służyć Bogu można wyłącznie z czystym sumieniem. Prosta sprawa bardzo. Są ludzie, którzy usiłują Bogu służyć, ale sumienia nie mają czystego. I to właściwie kładzie całą służbę, uniemożliwia ją i tak robi z tej służby coś, co jest tak naprawdę czymś sztucznym. I Bogu taka służba się nie podoba, ona nigdy nie będzie żywa. Natomiast Paweł pisze na początku, że w drugim wersecie, że od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego, pochodzi łaska, miłosierdzie i pokój. I z tego wszystkiego trzeba korzystać na co dzień. Tak jak modliliśmy się dzisiaj. Łaskę, miłosierdzie i od Niego jest pokój. Jeżeli umiemy przyjmować Jego łaskę, jeżeli chcemy korzystać z Jego miłosierdzia, to będziemy mieli Jego pokój. Czasami jest tak, że po prostu nie bardzo sobie zdajemy sprawę, jak bardzo ta łaska nam jest potrzebna. Nie bardzo sobie zdajemy sprawę, jak to miłosierdzie bardzo nam jest potrzebne. I wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, że po prostu idziemy takim torem, nawróciliśmy się i tak naprawdę to właściwie ten pokój nam od czasu do czasu jest tylko odbierany. Ale trzeba sięgnąć głębiej i zapytać się Pana, czy przypadkiem nie jest tak, że powinniśmy poprosić Go o miłosierdzie w pewnych sprawach i skorzystać z Jego łaski. Bo my za często idziemy takim torem wyznaczonym, tak jakbyśmy się przyzwyczaili, tak jakbyśmy po prostu, no, już mieli z Panem Bogiem pewien układ. I tak naprawdę to nam bardzo wiele rzeczy albo umyka, albo powszednieje, i to nie jest żywe. I to jest najlepsza droga do tego, żeby właśnie wejść w taki syndrom Laodycejczyków, to znaczy ludzi, którzy byli przekonani, że mają wszystko, widzą wszystko i tak naprawdę łaska im właściwie nie jest potrzebna. Miłosierdzie też nie, dlatego że oni idą do przodu. No, są zbawieni, wierzący, są w kościele, spotykają się przecież, mają niedzielne nabożeństwa, mają środowe, czy tam wtorkowe, czy jakieś inne piątkowe i idą tak jakoś, to wszystko się toczy. To nie może tak polegać na tym, że to się wszystko będzie toczyć, bo to się po prostu zmieni w tak zwaną religijność, prędzej czy później. Paweł w tym liście, to jest jeden z ostatnich jego listów w ogóle, on go pisze z więzienia, i w tym liście pisze o wielu trudnych sprawach, które zdarzają się ludziom, że właśnie nie żyją w taki sposób, że to się wszystko toczy, że to wszystko gdzieś tam w jakąś taką religijność się przemieniło, ale przeżywają w związku z tym rzeczy trudne. Natomiast tutaj w szóstym wersecie na razie, przeczytajmy od 6 do 18. Z tego powodu, przypominam ci, z jakiego powodu? Z tego powodu, że masz nieobłudną wiarę, która była w twojej matce i w twojej babce. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Zatrzymajmy się tutaj. Nam od czasu do czasu jest potrzebne dokładnie to, co Tymoteuszowi. To znaczy rozniecenie na nowo daru łaski, czyli charyzmatu, który został nam udzielony. Akurat Tymoteuszowi został udzielony przez włożenie rąk Pawła. I od czasu do czasu trzeba będzie po prostu zrobić, i chyba w środę trzeba będzie zrobić spotkanie modlitewne celem rozniecenia, coś mi się wydaje. Bo no, po prostu to przygasa. Paweł jest całkowicie świadomy tego, że takie rzeczy przygasają i dzięki Bogu, że w listach też mamy takie życiowe podejście do sprawy. Nie patrzymy się tutaj na ludzi, którzy byli cały czas na najwyższych duchowych obrotach. Tylko Paweł mówi, roznieć na nowo. Jeżeli coś trzeba rozniecić na nowo, to znaczy, że po prostu przygasało. Przygasało w Tymoteuszu, bywa, że przygasa w nas i wtedy trzeba wołać do Boga o rozniecenie na nowo. Nie zakładać, że ten dar łaski, który mamy, nigdy nie będzie przygasał, ale wiedzieć o tym, że jeżeli przygasa, to na nowo wołać trzeba o rozniecenie. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Więc nie ma się co bać. Nie ma się co bać. Jeżeli to przygasa, to też nie jest powód do jakiegoś strachu. Natomiast jest to powód do tego, żeby wołać o łaskę, o miłosierdzie. I wtedy pojawi się pokój, tak jak czytaliśmy na początku. Paweł mówi, nie wstydź się świadectwa o Panu naszym. Nie wstydź się również mnie, który jestem Jego więźniem. Dlatego, że Bóg wybawił nas i powołał powołaniem świętym, nie według naszych uczynków, tylko według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Ciekawa rzecz, że łaska została dana przez Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, kiedy oni jeszcze Chrystusa nie znali. Jest coś takiego, że Bóg w swoim Synu działał już przed dawnymi wiekami. Ta łaska była dostępna ludziom, którzy z niej chcieli korzystać. Nawet Paweł pisze, że kiedy szli przez pustynię, to skałą, która im towarzyszyła, był kto? Syn Boży. Zgadza się? Natomiast ta łaska objawiła się przez przyjście Zbawiciela Chrystusa na świat, który zniszczył śmierć, a żywot i nieśmiertelność wywiódł na jaśnie przez Ewangelię, czyli objaśnił to, co do tej pory było przez proroków pokazywane w pewnych skrótach, co do tej pory było właściwie zakryte w wielu sprawach, a odkryte, objawione w Synu, który przyszedł na świat. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. To jest piękny werset i on mówi tak: my wszyscy wiemy, komu zawierzyliśmy i my wszyscy wiemy, że On ma moc, aby to wszystko zachować. On ma moc. Dlatego On ma moc rozniecić ten dar łaski, On ma moc udzielić nam miłosierdzia i On ma moc udzielić nam pokoju. I dzięki Bogu, że to nie jest tak, że w momencie, kiedy w nas ten dar przygasa, kiedy my zaczynamy właśnie, znajdujemy się w takim dołku, to Bogu dzięki, że Pan nie mówi, to w takim razie daję sobie z Tobą spokój, bo no niestety, ale nie spełniłeś moich oczekiwań. Nie spełniłeś moich oczekiwań. Miało być inaczej. On sam jest mocen to wszystko zachować. Chodzi tylko o to, żebyśmy tego chcieli, żebyśmy w tym przymierzu trwali, żebyśmy tego pragnęli. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, czyli nawet strzeżenie tego, co nam powierzono, to nie jest z nas. Strzeżenie jest przez Ducha Świętego. To jest ciekawa rzecz. Z jednej strony Paweł mówi: strzeż do Tymoteusza, a z drugiej strony mówi, że to strzeżenie nie może się odbywać w jego mocy. Czyli musi być zgoda, musi być wola, ale mocą Ducha Świętego to się wszystko ma dziać. A więc strzeż tego, co Ci powierzono przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Frygelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyforę, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Tutaj, no niby takie proste wersety, ale zwróćcie uwagę na to, że był człowiek, który chciał pokrzepić Pawła i w tym celu usilnie go szukał. Po prostu. I czasem jest tak w naszym życiu, że ktoś z nas potrzebuje takiego pokrzepienia i jeżeli Bóg nam mówi, żeby do niego iść, to trzeba go nawet usilnie poszukać, żeby go znaleźć i żeby go pokrzepić. To są proste rzeczy, które między nami powinny się dziać. Proste sprawy, które czasem są dowodem miłości wzajemnej. My dużo ostatnio mówiliśmy o wzajemnej miłości i dowód tej miłości okazuje się bardzo często w prostych rzeczach. Że my potrafimy pójść, potrafimy kogoś znaleźć i potrafimy go pokrzepić, bo wiemy, że Bóg akurat nas chce posłać, żeby pokrzepić tego człowieka. Dlatego dobrze jest, jeżeli na przykład możemy na siebie nawzajem liczyć, jeżeli możemy być pokrzepieni przez braci i siostry. Tak więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Rozważ, co mówię. Czyli rozważ sprawę żołnierza, sprawę rolnika i sprawę wieńca, czyli tego, który stoi do zapasów, aby wieniec otrzymać. Przede wszystkim, żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. I zauważcie, co się dzieje w naszym życiu. Jak często jest tak, że my po prostu pozwalamy, dajemy się wplątać w sprawy doczesnego życia. I można powiedzieć, no dobrze, ale przecież żyjemy docześnie. Mamy rodziny, mamy domy, mamy różne sprawy, które nas po prostu muszą obchodzić. Mamy pracę. I Bóg nie mówi tutaj, żeby to wszystko porzucić. Żeby przestać się tym zajmować. Bo Paweł z kolei w innym miejscu mówi, że jeżeli ktoś nie dba o domowników swoich, to zapar się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Chodzi o to, żeby się nie pozwolić w to wplątać. Dzisiaj mówimy, żeby się nie pozwolić wkręcić w to. Żeby się nie pozwolić wkręcić w tryby takich machin, które nas po prostu zmielą dosłownie. Bo dzisiaj świat wygląda jak wielka maszyna, która po prostu potrzebuje coraz to nowych trybów. I chodzi o to, żeby się nie dać wplątać w sprawy doczesnego życia. Dlatego, że wtedy nie będziemy w stanie walczyć. I tutaj też trzeba prosić Boga o taką łaskę i o to, żeby nam dawał przytomność umysłu. Kiedy następuje taki moment, jak nas zaczyna wciągać? W różnych sprawach. I dobrze jest, kiedy mamy otwarte uszy, otwarte oczy i widzimy i słyszymy. I już jest ten moment, kiedy zaczynamy być wciągani. Wtedy trzeba będzie stanąć, zawołać do Boga, poprosić braci o modlitwy, żeby nie dać się wciągnąć. Ponieważ jeżeli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Paweł w innym miejscu mówi, że wiarę zachował, biegu dokonał i teraz czeka go wieniec, który otrzymują ludzie, którzy umiłowali przyjście jego i dokończyli biegu. Dlatego trzeba mieć świadomość, że tylko walka prawidłowa powoduje, że można otrzymać wieniec. To jest odwołanie się do tamtych czasów, oczywiście do zapasów, do sportu w ogóle, ale chodzi o to, że zwycięzca to jest ten, który walczy. Tam każdy zwycięzca w zapasach na przykład otrzymywał taki wieniec. Natomiast musiał walczyć prawidłowo. Prawidłowo to znaczy według praw, które nam dano. A prawa są zapisane tutaj, w Słowie Bożym. Więc nie można dojść do końca, nie można dokończyć biegu, nie można wiary zachować, jeżeli nie będziemy trzymać się tego prawa, tych przepisów, bo Paweł robi tutaj taką przenośnię, które są zapisane w Słowie Bożym. A przepisy są nam znane, jeżeli Słowo Boże czytamy. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. I tutaj Paweł w wielu miejscach mówi o tych ludziach, którzy pracują wśród Kościoła, prawda? Że rolnik, że ten, który pasie owce, powinien korzystać z plonów. Także to też jest sprawa osobna, ale żeby też Tymoteusz nie wstydził się na przykład tego, że będzie wspierany przez Kościół. Dlatego, że powinien korzystać z plonów. Nie powinien tego wymuszać w żaden sposób, ale Kościół to powinien wiedzieć. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Właśnie, miejmy w pamięci Pana Jezusa, bo jeżeli będziemy Go mieć w pamięci, to zawsze będziemy inaczej myśleć, prawda? I wtedy, bo Paweł mówi, no miej w pamięci tak jak ja, Pana Jezusa. Bo mogę cierpieć dla Ewangelii dzięki temu, że Go mam w pamięci. Natomiast Słowo Boże nie będzie związane nigdy. I dlatego właśnie Paweł mówi, wszystko znoszę. I dalej 11-13. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeżeli się Go zaprzemy, i On nas się zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Jeżeli z Nim umarliśmy, to z Nim żyć będziemy. Czyli jeżeli stary człowiek umarł z Nim, to jest to, o czym Paweł pisze w liście do Rzymian w 6 rozdziale i w innych fragmentach, stare życie musi być za nami. Stary człowiek, władza starego człowieka się skończyła. Jeżeli z Nim umarliśmy, to będziemy z Nim żyć. Pytanie jest, na ile z Nim umarliśmy? Czy ten stary człowiek ma tą władzę, czy jej już nie ma? I to jest dobrze sobie czasem zobaczyć w naszym życiu, jak to wygląda. Jeżeli z Nim wytrwamy, to z Nim królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, to i On nas się zaprze. W oryginale jest napisane, że jeżeli Go odrzucimy, to i On nas odrzuci. Jeżeli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Właściwie ten 12 i 13 werset to jest ciekawa taka zbitka, że z jednej strony jest napisane, jeżeli my Go odrzucimy, to i On nas odrzuci, a z drugiej strony, jeżeli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. Tu chodzi o dwie różne rzeczy. Z jednej strony to odrzucenie to jest po prostu zerwanie przymierza. Jeżeli my zerwiemy przymierze, to wtedy i On uzna, że przymierze zostało zerwane. Czyli jeżeli odrzucimy my, i On nas odrzuci. Natomiast jeśli pozostajemy w przymierzu, ale nie dochowujemy wiary, czyli upadamy, bo nam się to zdarza, to zobaczcie, jaki Bóg jest łaskawy. Jeżeli my nie dochowujemy wiary, to On pozostaje wierny, albowiem siebie samego zaprzeć się nie może. I to jest naprawdę wspaniałe słowo dla wszystkich, którzy mają właśnie taki moment, kiedy nie dochowali wiary, kiedy upadli, kiedy im się wydaje, że nie zasługują na to, żeby dalej trwać z Bogiem w przymierzu. To nie jest kwestia zasług, to jest kwestia tego, żeby chcieć trwać, wierzyć w takim sensie, że cały czas jesteśmy z Panem, cały czas ufamy Mu, ale przydarzyła nam się wpadka. Przydarzyło nam się to, żeśmy Mu nie dochowali wiary w pewnym momencie. Ale tak naprawdę, tak w ogóle, to chcemy z Nim być, mamy pragnienie, żeby z Nim być i mamy smutek, mamy żal, który prowadzi do upamiętania, jak pisze Paweł, bo jest taki smutek, który prowadzi człowieka wierzącego do upamiętania i do powrotu na Boże ścieżki. Natomiast On zawsze w takich sytuacjach, jeżeli tylko nie trwamy w grzechu do tego stopnia, żeśmy się już nie jesteśmy w stanie pokutować, nie jest nam w ogóle smutno z tego powodu, że grzeszymy, to jeżeli nie jesteśmy w tym stanie, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Bo przymierze z Jego strony jest cały czas takie samo. On ze swojej strony tego przymierza nigdy nie zerwie. I to przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Tutaj jest bardzo ciekawe sformułowanie, pewnie wam już o tym mówiłem. Wykaż, w oryginale jest tak, wykaż gorliwość, aby siebie samego wypróbowanym postawić przy Bogu, pracownikiem niezasługującym na zawstydzenie, lecz prosto krojącym słowo prawdy. To jest właśnie to, co jest przetłumaczone jako należyte wykładanie. Słowo prawdy kroi się prosto. To znaczy nie bez żadnych udziwnień. Jeżeli jest krojone prosto, to wtedy jest zrozumiałe dla prostych ludzi. I bardzo dobrze, tak ma być. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Tu jest gangrena w oryginale. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Tu się zatrzymajmy. Pospolita pusta mowa, którą posługiwali się Hymeneusz i Filetos, to po prostu była fałszywa nauka, która prowadziła do coraz większej bezbożności. I polegała na zboczeniu z drogi prawdy, między innymi na tym, że twierdzili, że zmartwychwstanie już się dokonało. Czyli prawdopodobnie mówili o tym, że pochwycenie już nastąpiło. Czyli zmartwychwstanie wierzących. Jest taki inny fragment, który też o tym mówi, to jest drugi list do Tesaloniczan. Paweł mówi, żeby się przypadkiem Tesaloniczanie nie dali na to nabrać, że zmartwychwstanie już się dokonało, że Pan już przyszedł po Kościół, a oni zostali. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony i ma dwie pieczęć, właściwie pieczęć jakby z dwoma napisami na sobie, bo ma tę pieczęć, tu jest napisane. I tak jakby dwa napisy na tej pieczęci były, czyli zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Czyli po pierwsze Pan wie, którzy naprawdę są wierzący, a po drugie, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, powinien odstąpić od niesprawiedliwości, czyli jak to się mówi, żyć po Bożemu. I dlatego ci, którzy są pańscy, to nie są ci, którzy świetnie znają teologię, to nie są nawet ci, którzy lepiej czy wyżej podnoszą ręce, to nie są ci, którzy uwielbiają w jakiś bardziej sposób, nie wiem, duchowy, to są ci, którzy odstąpili i odstępują od niesprawiedliwości, jeżeli wzywają imienia Pańskiego. Czyli ich życie się zmieniło. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Jeżeli chcemy być naczyniem do celów zaszczytnych, to musimy zachowywać siebie czystym od rzeczy pospolitych. I to jest podobne do tego, co mówi prorok Jeremiasz. Jeżeli chcesz mi służyć, jeżeli chcesz być moimi ustami, to daj mi to, czy oddaj mi to, co jest cenne, a nie to, co jest pospolite. Jedne i drugie naczynia są w domu Bożym. I nie wszystkie naczynia służą i nie muszą wszystkie naczynia służyć do celów zaszczytnych. Ale każde naczynie wolałoby. I Paweł mówi, jeżeli już tak, jeżeli już by wolało, to niech pamięta to naczynie, że jest warunek. Zachowaj siebie czystym od rzeczy pospolitych, to będziesz służył do celów zaszczytnych. Rzeczy pospolite to są takie, które są... Jakie to są rzeczy pospolite? Zwykłe? Codzienne? Tam jest napisane wcześniej pospolite i pustej mowy unikaj. pospolite to kiedyś mówiono, że pospolite to było takie prostackie. To wtedy było pospolite, w przeciwieństwie do tego, co było szlachetne. Czyli jeżeli już chcemy służyć Bogu do celów zaszczytnych, to musimy unikać rzeczy, które nie są szlachetne. I odróżniać prostotę od prostactwa. Żeby nie żyć w taki sposób, który jest prostacki, który nie dąży do szlachetności i który tak naprawdę nie jest miły Bogu. Wtedy będziemy Bogu mogli służyć do celów zaszczytnych. Podsumowując, to, co pisze Paweł, to jest właściwie przekrój tego, co się człowiekowi wierzącemu może przydarzyć w życiu. I pamiętajmy o kilku sprawach w związku z tym. Pamiętajmy o tym, że zawsze potrzebna jest łaska, zawsze potrzebne jest miłosierdzie i wtedy będzie pokój, bo nigdy nie będzie tak, że będzie człowiek wierzący już nie potrzebował łaski, nie będzie potrzebował miłosierdzia, bo jeżeli tak, to znaczy, że po prostu popadł w pychę. Następna rzecz to jest to, żeby wzorować się na zdrowej nauce, żeby pamiętać, że to Bóg jest w stanie i ma moc wyrwać nas ze wszystkiego. Pamiętajmy, komu zawierzyliśmy. Pamiętajmy również o tym, że powinniśmy walczyć prawidłowo, nie dać się wplątać w sprawy doczesnego życia, a to tylko mocą Ducha Świętego. Rozniecać od czasu do czasu, jeżeli przygasa, rozniecać dar łaski, który został nam udzielony, a każdemu został jakiś udzielony. Pamiętać, że jeżeli z Nim umarliśmy, to z Nim żyć będziemy, a więc człowiek, stary człowiek nie ma prawa mieć władzy w naszym życiu. I jeżeli się go zaprzemy, to i on nas się zaprze, ale pamiętać o tym, że on dochowuje wiary, nawet jeżeli my upadamy. W związku z tym mieć tą nadzieję zawsze, że on jest wierny w tym przymierzu. I my jesteśmy tylko ludźmi. Wobec tego, jeżeli chcemy z nim trwać, jeżeli żałujemy grzechu, jeżeli chcemy pokutować, zawsze jest nadzieja, zawsze jest moc Boża dostępna i możemy zawsze przychodzić do tronu łaski, jak list do Hebrajczyków mówi, aby uzyskać pomoc w tym momencie, którym jest nam potrzebny. No i pamiętać o tym, że fundament Boży stoi niewzruszony, Pan wie, którzy są Jego, a tacy, którzy są Jego, żyją po Bożemu i jeżeli będą unikać rzeczy prostackich, pospolitych, a chcieć, pragnąć rzeczy szlachetnych, to będą się nadawali do rzeczy, do celów zaszczytnych, a nie do celów pospolitych. Amen.